Później w czasie spotkania dzieliłem się słowem, tym po agapie, i powiedziałem, że w ostatnim czasie Bóg mnie bardzo wyraźnie prowadzi, pokazuje, żebym zaczął żyć z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. Popsuł mi wiele różnych planów, to znaczy rozmontował. Ja w tym roku, w ten rok szkolny 2021-2022, po raz pierwszy od wielu lat wchodzę bez żadnego planu. Nawet nie wiem, kto będzie głosił za tydzień w kościele i gdzie ja będę głosił. Nie mam żadnych planów, takich jak zwykle miałem, że tu głoszę, tam wyjeżdżam. Nic takiego nie ma. Moja żona ma plany na za nią tutaj jakieś szkoły tańca, na perspektywy nieba. Ktoś planuje modlitwę 11 listopada, 10-11 jest perspektywa nieba. Moja żona planuje szkołę uzdrowienia, ja jestem... Wszyscy różne rzeczy wokół mnie planują, ja nie. Bóg mnie stawia w takim innym miejscu. I to, co szczególnie brzmi w tym czasie, to jest takie napomnienie od Boga i zwrócenie mojej uwagi na to przykazanie. Będziesz miłował Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły, a bliźniego swego jak siebie samego. I wiecie, chciałbym dzisiaj o tym troszkę powiedzieć i zwrócić nasze oczy na osobę Jezusa, który chce manifestować się w naszym życiu, nam, przed naszymi oczami, żebyśmy go widzieli objawionego, ale też, żebyśmy zrozumieli, że pełnię w naszym życiu, nasze zbawienie i nasz rozwój, wzrost i cel cały jest zawarty w osobie Jezusa Chrystusa, a nie w jakichś innych rzeczach, o których często myślimy, że są ważne dla naszego życia. No i dobrze, i żeby zrobić to wszystko po kolei, to otwórzcie Ewangelię Łukasza. Postaram się, żeby to wszystko sprawnie powiedzieć, bo już jest 12:06 i prawdopodobnie wszystkiego nie powiem, ale zwrócę wam uwagę na kilka rzeczy. Łukasza 10 od 25 wersetu. A oto pewien uczony w zakonie, w prawie Mojżesza, wystąpił, wystawiając go na próbę i rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego? Przychodzi człowiek religijny do Jezusa, nie chce uzyskać odpowiedzi, ale chce podważyć służbę Jezusa i zadaje mu pytanie, co mam zrobić, żeby być zbawionym. Prawdopodobnie w swojej głowie myśli sobie, ten gościu nie do końca pasuje do tej całej naszej żydowskiej religii, ten Jezus, więc prawdopodobnie ta odpowiedź, która padnie, nie będzie się zgadzała z tym, co ja wierzę i my wszyscy Żydzi wierzymy, więc chcę go sprowokować, chcę go wystawić na próbę i zadam mu takie pytanie, co należy zrobić, żeby mieć życie wieczne. Więc nieszczere pytanie, pytanie takie z ukrytą gdzieś tezą w środku, żeby wykazać, że Jezus nie idzie właściwymi drogami. Druga rzecz, która tu jest powiedziana, w tym, zanim jeszcze pada to pytanie, znaczy kiedy pada to pytanie, to jest to, że on się dopyta, aby dostąpić życia wiecznego. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy troszkę w takim miejscu po całych 2000 lat chrześcijaństwa, że kiedy myślimy o życiu wiecznym, to od razu myślimy o tym sądzie ostatecznym, i tak jak jest w katechizmie, rzeczy ostateczne, śmierć, sąd ostateczny, niebo albo piekło. Takie są rzeczy ostateczne w katechizmie wymieniane. Uczyłem się tego na religii na pamięć. I my często, kiedy czytamy w takim w Biblii słowo życie wieczne, to od razu myślimy, że ten Żyd, który tutaj przyszedł zapytać się Jezusa, jak ma osiągnąć życie wieczne, to właśnie to było takie pytanie z epoki średniowiecza. Kto pójdzie do nieba, a kto pójdzie do piekła? Ale wiecie, to pytanie, ono dotyczyło czegoś szerszego, bo kiedy on mówi o życiu wiecznym, to tak jak to w kulturze hebrajskiej funkcjonowało wśród Żydów, on pytał o prawdziwe życie. O to prawdziwe życie. Żydzi tak naprawdę nie, tak mocno nie rozdzielali życie na życie tu na ziemi i życie wieczne. Dla nich to było jedno i to samo. Ono było kontynuowane. Tak, i tu już się zaczynało właściwym życiem. Oni nie myśleli o tym, że pewnego dnia nastąpi rozliczenie i łubu-dubu i będzie waga jakaś, bo waga to przyszła z Grecji i Temida przyszła z Grecji i tak dalej. Oni po prostu wiedzieli, że oni albo tu mają to życie Boże i je prowadzą teraz, tu i teraz i ono ich ostatecznie prowadzi do życia wiecznego. To było to zoe greckie, które jest opisane, tak? Albo go nie mają. I on, więc on przychodzi do niego i go pyta. Jezu, co z moim życiem? Ja myślę, że żyję dobrze. Jestem pobożnym Żydem, znam przykazania. Ty wyglądasz dziwnie. Więc prawdopodobnie udzielisz mi innej odpowiedzi i wtedy podpadniesz pod prawo Mojżesza i się okaże, że nie posłał cię Bóg. Ale mi chodzi o to, jak? Jak mam dojść do tego miejsca, gdzie jest moje życie? I wiecie, dzisiaj my też zadajemy, może właśnie my już dzisiaj, ludzie wierzący, nie zadajemy tego pytania tak po chrześcijańsku, jak w epoce średniowiecza, czy tam trafię do nieba, czy trafię do piekła. My dzisiaj zadajemy Jezusowi też to pytanie w taki sposób, jak ten Żyd zadał. Boże, jak mam żyć, żeby moje życie naprawdę płynęło? Żeby się nie wlekło, żeby nie grzęzło, żeby nie kulało, tylko chcę mieć to życie, żeby ono mnie rozsadzało, prowadziło, niosło. Jak mam żyć? No i teraz, kiedy pada to pytanie, Jezus odpowiada, 26 werset. A co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego. Czyli Jezus odpowiedział mu pytaniem na pytanie. To była bardzo dobra strategia, bo po prostu zmusił go do myślenia z jednej strony, z drugiej strony po prostu mógł się później do tego odnieść, tak? Jakby, wiecie, Jezus bardzo dobrze robi, bo on po prostu, on gdyby zawsze odpowiadał na pytania, tak jak ludzie mu zadają, pytania z tezą, to prawdopodobnie bardzo szybko by został przez nich schwytany, tak? Wiecie, ja dzisiaj jak oglądam telewizję, to widzę, jak dziennikarze zadają pytania. Te pytania są tak zadane, że nie można na nich dobrze odpowiedzieć i równocześnie źle nie wypaść. Po prostu to zawsze jest połączone. Więc zauważam, że mądrzy ludzie, którzy pracują z dziennikarzami, nie wiem, politycy, biznesmeni, wszyscy, którzy stają przed nimi, już wiedzą, że się nie odpowiada na pytania. Tylko się rozwija swoją tezę. Pytania pytaniami, a ja najpierw zrobię wstęp, rozwinę na świetle, bo ja się nie dam złapać, tak jak wy myślicie, że dam się złapać. Więc wiesz, Jezus stosuje to bardzo dobrze, ja też stosuję, czasami stosuję to w duszpasterstwie, jak mam dobry stan duchowy, kiedy ludzie przychodzą mi zadać pytanie, to ja im zadaję pytanie. To jest po prostu piękne, bo wtedy coś się zaczyna. I wiecie, współczesny świat świetnie to opadywał, to się nazywa coaching. Przyjacielu, ty już masz odpowiedzi w sobie. Ty po prostu tylko się zatrzymaj. Ja tu jestem po to, żebyś mógł się zatrzymać. Ja ci okazuję swoje serce, żebyś mógł się zatrzymać i żebyś mógł zacząć kopać, bo to już tam w tobie jest. Ty nie potrzebujesz kolejnego mędrka. Tak? Więc fajnie, Jezus mu tutaj odpowiada pytaniem na pytanie. A co czytasz? No jak myślisz? A ty jak myślisz? Co? No to jak osiągnąć to prawdziwą pełnię, to życie, które płynie i się nie zacina? A on mu odpowiedział, co czytasz? Co napisano w zakonie i co czytasz? 27, a ten mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Zaraz pójdziemy dalej, ale teraz słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy czytam to, to zawsze mam taki zgryz w mojej ewangelicznej wierze. Zaraz, ale jak Jezus mógł powiedzieć mu, czyń to, a będziesz żył? Przecież nikt z ludzi nie jest w stanie wypełnić prawa mojżeszowego. To jest cytat z prawa mojżeszowego. No to jak? Można odziedziczyć życie wieczne przez wypełnianie zakonu? Jak on mógł tak odpowiedzieć? Czy Pan Jezus nie wiedział, mówiąc tutaj, że tą kwestię wyjaśni za kilkadziesiąt lat apostoł Paweł w liście do Rzymian i w liście do Efezjan, kiedy będzie mówił, że z uczynków nie może być usprawiedliwiony żaden człowiek, a ten, który próbuje wypełnić zakon, ten podpada pod zakon i zakon staje się dla niego śmiercią. Więc dlaczego mu Jezus tu odpowiedział, tak czyń, a będziesz żył? Wiecie, i znajdujemy tutaj już odpowiedź bardzo szybko, bo ten człowiek, kiedy usłyszał to od Jezusa, od razu wiedział, że jest skreślony. To jest bardzo ciekawe. Bo czytamy w następnym wierszu. On zaś, chcąc usprawiedliwić się, czyli słowo z Mojżesza, które zacytował, to co mam zrobić, żeby to Jezus go pytał, to co masz czynić? On mówi, to proste, dwie rzeczy mam czynić. Mam kochać Boga i kochać ludzi. Jezus mu powiedział, dobrze, to czyni, będziesz żył. I w tym momencie on przegrał. Ten Żyd, który pytał się go, bo on wiedział już, że on nie jest w stanie tego wypełnić. Jeśli chodzi o jeszcze o miłowanie Boga, to miał swoje myśli na ten temat. Jeszcze mu pewnie zostały te wszystkie ofiary, przykazania i bieganie do świątyni i całe wszystkie nauki, którym był nasączony. Bo łatwo zaspokoić Boga, którego się nie widzi, jeżeli tylko się jakąś tam pozę religijną właściwą przyjmie. No ale z tymi ludźmi to już było słabo. I on, tu jest napisane, chcąc się usprawiedliwić. Bo wiedział, że nie jest w porządku. Chciał wiedzieć, to kto to są ci bliźni? Bo wiedział, wszystkich nie może kochać, bo tego jest za dużo. Pewnie już wielu nie umiłował, nie ukochał i już wiele razy podpadł, więc już znalazł w sobie tą słabość, tą marność. I zapytał się, to kto jest moją bliźnim? Wiecie, i co mu Jezus odpowiedział? Później już nie będę tego dalej czytał. Jezus mu opowiedział przypowieść o Samarytaninie, tak? Powiedział mu, że po prostu ten, którego przede wszystkim nie uważa za bliźniego, ten jest jego bliźnim. A tak naprawdę w tej przypowieści o Samarytaninie tu powiedział, tak naprawdę nie, w ogóle nie chodzi o to, kto jest twoim bliźnim, tylko dla kogo ty się okażesz bliźnim. Wiecie, i to była kompletna kapitulacja. To była kompletna kapitulacja. I wiecie, jeżeli my dzisiaj czytamy tą przypowieść i jeżeli Duch Święty mnie pobudza, że to są dwie najważniejsze rzeczy w moim życiu. Nie moje plany, nie Kościół, nie moja rodzina, nie po prostu moje marzenia i wizje z młodości, ale to, żeby iść w kierunku miłości Boga i ludzi, to ja tak samo jak ten Żyd kapituluję. Ja tak samo jak ten Żyd kapituluję i mogę dyskutować z Bogiem i mówić, Boże, to teraz mi pokaż, jak ja mam to zrobić, żeby Ciebie kochać. I pokaż mi, kto są ci ludzie, których mam kochać, no bo przecież wszystkich nie będę w stanie. Nie jestem w stanie pójść za tym. I teraz wiecie, bardzo ciekawe jest, bo odpowiedź na to, jak w takim razie być zbawionym i żyć, bo nie można żyć przez wypełnienie tych dwóch przykazań, ono znajduje się wcześniej, powyżej tej historii, bo już właśnie o tym, w tym 10 rozdziale wcześniej Jezus mówił. I czytamy od 21. To jest tam wyżej nad tą historią i tym pytaniem tego Żyda. Jezus mówi tak. W owej godzinie rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł. Wysławiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś ich prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto to Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwrócił się na osobności do uczniów i rzekł, błogosławione oczy, które to widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił, wystawiając go na próbę, zapytał i to jest to, co przeczytaliśmy wcześniej. Widzicie, Jezus jest jedynym naszym Zbawicielem. Naszym Zbawicielem nie są nasze czyny. Nie jest to, co my możemy zrobić. Nie uratuje nas to, co my możemy zrobić. Nawet to największe i najważniejsze przykazanie nie jest dla nas drogą do zbawienia. Nie jesteśmy w stanie siebie usprawiedliwić. Stanąć pewnego dnia przed Bogiem i powiedzieć, Panie, wielu rzeczy nie zrobiłem, ale te dwa przykazania wypełniłem. Wiecie, nie na darmo w tych dwóch przykazaniach streszcza się całe prawo i prorocy, żeby te dwa przykazania nazwać najlżejszymi, które zapewnią nam zbawienie. To jest dokładnie odwrotnie. Te dwa przykazania to są najcięższe przykazania, ponieważ w nich zawiera się całe prawo Mojżesza. I też nie będziemy w stanie tych dwóch przykazań wypełnić. Wiecie, teraz słyszę wasze myśli, tak? Bo wielokrotnie ja sam czytałem te przykazania i myślałem sobie, Boże, jak tylko dobrze się wezmę za te dwie sprawy, miłość Boga i miłość po prostu ludzi, to wiem, że znajdę upodobanie w Twoich oczach. No i wiesz, i znajdę pewnie, bo Bogu się podoba to, kiedy my mamy wzgląd i mamy bojaźń na Jego przykazania. Ale czy ja znajdę naprawdę to obfitujące, złe życie, to wieczne życie, o które pyta ten Żyd, to, które płynie, które się nie zacina, które się nie przewraca, które nie szarpie, które nie męczy? Nie, nie znajdę. Dlaczego? Bo zbawienie jest tylko w Jezusie. Jezus, słuchajcie tutaj, kiedy on mówi ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, powiedział, że on się rozradował w Duchu Świętym. I słuchajcie, z czego on się rozradował w Duchu Świętym? On się rozradował z tego, że on sam jest na ziemi i że tutaj się wypełnia teraz Boży plan na ich oczach. On się nie rozradował w duchu i powiedział, wow, fantastycznie, ludzie zaczynają wypełniać Boże przykazania i rozradował się w duchu. Nie, on się rozradował w duchu i powiedział, błogosławione wasze oczy, że widzą to, czego królowie i prorocy nie mogli zobaczyć, a wy to widzicie. Co oni widzieli? Oni widzieli Jezusa, który jest posłany przez Ojca, którego Ojciec zna, i widzieli Syna, który jedynie prawdziwie zna Ojca. Widzieli zbawienie przed swoimi oczami i to było to jedynie, czego potrzebowali dla swojego życia. Niczego więcej. I on stał tam i cieszył się i pokazywał im siebie. I kiedy Piotr pewnego razu wyznał, że ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś Bożym posłańcem, to powiedział, tak, to Duch Święty tobie objawił. Tego nie mogłeś sam wymyślić. I później powiedział, i to będzie skała, na której będzie zbudowany mój lud, moje zgromadzenie, moja eklezja. Bo nie ma gdzie indziej ratunku i nie ma gdzie indziej zbawienia. Dlatego wierzę, Bóg mnie zachęca tej jesieni i wierzę, że może i ciebie niech zachęci do tego, żebyś zobaczył, że to jest naprawdę w Bożym sercu. Całe prawo i prorocy streszcza się w tych dwóch przykazaniach. A te dwa przykazania możemy tylko wypełnić wtedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie, wzrastamy w poznanie Jego, kiedy On wzrasta w nas, kiedy my dochodzimy do pełni Chrystusowej w nas, kiedy widzimy to nowe życie, które jest w nas i całą nadzieję składamy w Nim i w Jego dziele. Wtedy to Jego dzieło zaczyna płynąć przez nas. I wtedy ludzie zaczynają widzieć naszą miłość do Boga i naszą miłość do innych ludzi. Chrystus jest wszystkim. Chrystus jest wszystkim w naszym życiu. Nie ma żadnej innej, ważniejszej sprawy i rzeczy, jak tylko On. Teraz słuchajcie, otwórzcie inny fragment z pierwszego listu Jana. Drugi rozdział. I tutaj jest taka mowa, bo powiedziałem, że Chrystus jest wszystkim. On jest Zbawicielem. Ale teraz chciałbym pójść w taką stronę korekty, tak? Żebyśmy my, którzy ustami i myślami wyznajemy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, żebyśmy zobaczyli, czy na ile On jest naszym Zbawicielem i na ile wrośliśmy w Chrystusa i w to, że On jest naszym Zbawicielem. W drugim rozdziale pierwszego listu Jana czytamy tak. Dzieci, ostatnia to już godzina, tak, czasy ostateczne. Słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. No i teraz, co w ogóle piękne jest w naszych czasach Netflixów i kina i komiksów, i tego wyobrażenia o antychryście i czasach ostatecznych, tak? Od razu widzimy jakieś po prostu armagedony, kataklizmy albo super złych ludzi, którzy podszywają się pod Boga. I wiecie, już ta myśl i ta ilustracja w kontekście słowa jest zwiedzeniem. Bo Mesjasz przede wszystkim to jest ten, który przyszedł, żeby nas uratować. I antychryst według greki biblijnej, według teologii pierwszych ojców Kościoła, to nie jest jakiś po prostu, tak jak Jezus jest dobrym pasterzem owiec, to tamten przyjdzie nas pożreć, chociaż też przyjdzie nas pożreć. Tylko to słowo anty w Grece, antychrystus, czyli przeciwnik Chrystusa, to tak naprawdę nie jest jego wróg, tylko to jest jego podruba. I to jest pierwsze znaczenie antychrysta. W Grece biblijnej i w zrozumieniu pierwszych ojców Kościoła. My dzisiaj myślimy, że Chrystus wchodzi na scenę i teraz wchodzi wielki diabeł rogaty jako antychryst i teraz my nie wiemy, kto zwycięży. Przychodzą czasy ostateczne, objawiają się antychryści i my od razu myślimy, nie wiemy, czy przegramy. To w ogóle nie ta narracja. To nie w ogóle nie ten punkt widzenia. Cały problem z antychrystem jest taki, że my w antychryście możemy rozpoznawać Chrystusa. To jest cały problem. Czyli chodzi nie o to, że ktoś nas głowy nam podgryza, umorzy głodem, ześle zarazy, razem i tam będą ci wszyscy Rockefellerowie i te wszystkie spiski i tam będzie nad tym ten antychryst królował i wiedzie i nas wszystkich wykończy. To w ogóle nie o to chodzi. On ostrzega dzieci i mówi, teraz jest już wielu antychrystów. I po tym poznajemy, że jest ostatnia godzina i mówi tak. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, nie byli pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. I teraz mówi, i teraz daje definicję tego, kto jest tym antychrystem i kto jest tym, który nie rozpoznaje Chrystusa i jest uwiedziony przez antychrysta. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Więc tu już trzeba by się troszkę jeszcze cofnąć do teologii i powiedzieć tak, że często, kiedy zwiastujemy Boga i mówimy ludziom o Bogu, to ludzie chętnie nas będą słuchać. Powiedzą tak, Bóg, tak, Pan Bóg, jakaś siła sprawcza. Słyszałem niedawno, że jakiś astronom, który całe życie był ateistą, nawrócił się, bo zaczął sprawdzać sprawy i uwierzył w Boga jako praprzyczynę. Wszyscy, jak będziemy tak drążyć, to wielu ludzi zgodzi się z nami i powiedzą tak, Bóg jest. Ale tu nie o to chodzi, słuchajcie. Bo tu jest powiedziane, że kto nie ma Syna, ten nie ma też i Ojca. Kto nie rozpoznaje Zbawiciela w Jezusie, Mesjasza nie rozpoznaje w Jezusie, to nie ma też dostępu do Ojca. To jest początek taki teologiczny. A jak to się ma w naszym życiu? W naszym życiu to się ma bardzo praktycznie, ponieważ my nadzieję na zmianę naszego życia pokładamy w bardzo wielu rzeczach. W bardzo wielu rzeczach, a na samym końcu, jak już zawodzą wszystkie rozwiązania, to dopiero wtedy w Chrystusie. I to pokazuje w naszym życiu, że my jesteśmy jako Kościół pierwszymi, których dotyczy ten temat antychrysta, a nie świat, armagedony, kontynenty i imperia. Wiecie, on tutaj, kiedy pisze, Jan to mówi, że sprawa antychrystów to jest nasza sprawa, bo oni tutaj wychodzą z nas, oni byli z nas, oni byli wśród nas. To nie są jakieś sprawy ogólnoświatowe, jakieś demoniczne, wiecie. Czytałem jakąś książkę, że ktoś napisał, że powstał jakiś antychryst i on był muzułmaninem i wiecie, i zjadł całą Europę i to był ten antychryst. I taka koncepcja, taka science fiction chrześcijański. Tak? To mówi, to sprawa jest wewnątrz. Więc jak to wygląda u nas? Kto jest naszym Zbawicielem? I teraz bardzo praktycznie. Naszym Zbawicielem w naszym życiu może być wszystko, w czym my pokładamy nadzieję na zmianę w naszym życiu. To może być każda rzecz. Czy nie musimy przejść przez wiele zmian w naszym życiu? Tak. Ale jeżeli myślimy, że przejście przez zmianę, że zwyciężenie problemów nas zbawi, to znaczy, że już nie idziemy za tym, który jest Chrystusem. Wiecie, dzisiaj moja żona i jeszcze 6 osób z naszego kościoła jest w Herndhut od czwartku. I oni tam modlą się, szukają Pana. I oczywiście moja żona zaczęła wysyłać mi wiadomości, zdjęcia i wszystkie podpisując tym hasłem, które jest wyjęte z Księgi Objawienia Jana, zresztą za chwilę to przeczytamy, że godzien jest baranek odebrać nagrodę. Wiecie, to, co było główną myślą tych braci Morawskich, którzy uciekli do Saksonii i zbudowali Herndhut, było to, że ich całe życie jest zaprzedane Chrystusowi, żeby żyć dla Niego, bo nagrodę ma odebrać On za to, co zrobił dla nich. Wiecie, my dzisiaj, w XXI wieku, my mamy całą masę Mesjaszy w naszym życiu. I to są właśnie zmiany, na które czekamy. Ja myślę, że będę uratowany, jak Kościół będzie dobrze funkcjonował. No przeważnie to jest tak związane trochę zawodowo. Masz jakiś swój zawód, masz swoje hobby, to myślisz, że jak osiągniesz kolejny próg, to będziesz zbawiony, jeżeli połkniesz kolejny etap. Zmiana dla zmiany. Pastorzy chcą wspaniałych kościołów, więc całe życie pokładają nadzieję w antychryście, który się nazywa wzrost i rozwój kościoła. I ja taki jestem i się na tym łapię. I myślę, że możemy częściej zacząć używać w ogóle słowa antychryst. To sobie oswoimy to słowo. To będziemy mogli go zacząć właściwie używać w odniesieniu do naszego życia, tak? No bo jak może pastor powiedzieć, że on ma antychrysta w swoim życiu? No ma, no on z niego wyszedł. On nie przyszedł stamtąd, tylko on wyszedł ze mnie. W postaci mojej nadziei na zmianę. Ale dobra, zostawmy mnie, wyznałem już swój grzech, to pójdźmy teraz dalej. Wobec wszystkich wierzących. To też może być Kościół. Bo ja bym chciał, żeby Kościół wreszcie zaczął iść tak, tak i tak. To też jest fałszywy Chrystus. A co ci po wspaniałym Kościele? Opowiadałem przed kazaniem o ludziach, którzy mają dostęp do najlepszych kościołów i tam są. I gdybyśmy my tylko mieli kasę, byśmy tam pojechali na tydzień, żeby sobie popływać w tym namaszczeniu. A jak patrzymy na tych gości na YouTubie, którzy tam są już od wielu lat, oni mam wszyscy... Kto tam dzisiaj prowadzi? O, dzisiaj tam prowadzi. Okej, to jest czat, lubię jak ona prowadzi. Ona ma power taki. Tak, inni przychodzą i mówią, a ja bym chciał, żeby w Kościele, żeby taka miłość była, żeby tak ludzie, tak, żeby się sobą tak interesowali, bo jakby się tak sobą interesowali, by ta miłość była, to byśmy, to ja bym też coś skapnęłoby dla mnie. To jest antychryst. Tak? Nasze doktryny, słuchajcie, są naszymi antychrystami. Myślimy sobie, że jak będę dobrze wierzył, odtąd dotąd, jak tylko to zrobię, się tego trzymam, to wszystko pójdzie dobrze w moim życiu. Wiecie, mam już 30 parę lat chodzenia świadomego z Bogiem. Już kilka fal przeżyłem takich fajnych doktryn, których się całe grupy i całe kościoły trzymały. Moją pierwszą doktryną było to, że jak tylko ludzie przyjmą Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to wszystko się zmieni. I co zobaczyłem? Że oni przyjmowali. Na jakiś czas w ich życiu się coś zmieniało. A potem odchodzili od Boga i odpadali. Myślałem, że jak będziemy to robić wystarczająco długo, to bardzo szybko wszyscy ludzie będą zbawieni. A wszyscy ludzie nie są bardzo szybko zbawiani. To wszystko idzie inaczej. Potem byłem w ruchu wiary. Więc było tylko wierz, tylko wierz, tylko wierz. Jak będziesz wierzył, to nic nie będzie dla ciebie niemożliwego. Będziesz kroczył i zwyciężał. Niektórzy ludzie tak się trzymali tego, że do dzisiaj wierzą, dalej nic nie mają, nic się w ich życiu nie zmieniło, ale są pewni, że dobrze wierzyli, bo wiara jest wszystkim. Później mamy kolejne ruchy, łaski, uświęcenia, współczesne, które myślą o tym, jak być skutecznym chrześcijaństwem i żyją tym, jak chrześcijaństwo uczynić bardziej skutecznym. Wiecie, i wszyscy się wypalają i dochodzą do swojego krańca. A wystarczyłoby, żeby poczytali o tym Żydzie, który zapytał Jezusa, co zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. I by usłyszeli, czyń to, a będziesz żył. I wzięli to sobie i powiedzieli, co ja czynię. To mnie też nie zbawi. Ja muszę mieć Chrystusa, a nie antychrysta. Tak, więc doktryny mogą być. Dla wielu z nas to może być rodzina, marzenie o rodzinie. Albo rodzina, która już jest wreszcie poukładana. Boże, gdybyś tylko z nieba wysłuchał mnie i gdyby moje dzieci się nawróciły, to ja byłbym zbawiony? To ja bym był zbawiony? Ja bym miał to prawdziwe życie? Nie, przyszłaby zmiana, która by na jakiś czas przyniosła ulgę w moim życiu, ale to by mnie nigdzie nie zaprowadziło. Pokładanie nadziei, czy w założeniu rodziny, czy w przemianie rodziny. Dalej, kolejni antychryści. Styl życia. Wymarzony styl życia. Ja to bym chciał, żeby moje życie tak wyglądało. I idziesz w tą stronę i masz jakieś przemiany. Ubierałeś się tak, zaczynasz ubierać się tak. Wywiariłeś stare meble, masz nowe meble. Spędzałeś tak czas, teraz czas tak zmieniasz. Pełny kalejdoskop zmian czeka na ciebie. Jakie tylko chcesz mieć życie. Budzisz się po paru miesiącach, po paru latach. Wszystko zależy to, jak bardzo jesteś cierpliwy, jak bardzo niecierpliwy. Ja jestem bardzo niecierpliwy. U mnie zmiana, tydzień satysfakcji i szukam następnej zmiany. To jest antychryst. Chrystus jest tylko Chrystusem. Tylko Jezus jest Zbawicielem. Cała reszta to są podróby. Więc styl życia. Inni mówią, ja już nie chcę żadnego stylu życia, ja bym chciał, żeby tylko życie się poukładało, żebym miał od pierwszego do pierwszego. No i co? Będziesz miał od pierwszego do pierwszego? I gdzie się znajdziesz? Znajdziesz się w miejscu, gdzie powiesz, wszystko mam, ale po co to mam? Wszyscy ludzie, którzy doszli do jakiegoś poziomu satysfakcji finansowej, budzą się z tym i mówią, mam to. Ludzie nie mogli mieć mieszkań, domów, samochodów, dzisiaj mają to wszystko i ze swoim życiem i ze swoją duszą wcale nie są na tej naoliwionej drodze życia, zoe, wiecznego życia i mówią, mam dom, mam samochód, mam po prostu, mam pieniądze w portfelu. Słuchajcie, zróbcie to, co ja zrobiłem, pójdźcie za Bogiem, będziecie mieć takie życie. Nawet nie mają siły głosić Ewangelii, bo wiedzą, że to nie była treść, to nie było to. Osiągnęli zmianę, ale zmiana sama w sobie nie jest Bogiem. Tylko Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Bogiem. Tylko zanurzenie w Nim powoduje, że życie zaczyna we mnie płynąć. A cała reszta to są antychryści. Więc poukładane życie. Inni szukają różnorodności, ciągłej zmiany. Ja bym chciał, żeby się wiele działo w moim życiu. Ludzie mówią, nie chcę mieć szarego życia. To już jest w ogóle hit. Szare życie. Powiem ci, czyje życie jest szare? Czasami najbardziej kolorowe jest najbardziej szare. Zmiana dla zmiany. Kolorowe życie to jest wtedy, kiedy znasz Jezusa i wiesz, że już nic nie możesz dołożyć do tego, co On dla ciebie zrobił i masz całą swoją pełnię w Nim i On jest wszystkim. I rozpływasz się z tym i mówisz wtedy, Panie, zrobię wszystko, czego ode mnie oczekujesz. Teraz możesz ze mną zrobić wszystko, co chcesz, bo ja już wszystko mam w Tobie, bo ja mam Zbawiciela, bo Ty jesteś moim Zbawicielem. A wiesz, a tego fruwa w powietrzu w dzisiejszych czasach cała masa po prostu rzeczy, co ja jeszcze muszę zrobić ze swoim życiem, żeby to było tak, jak trzeba. Wiecie, niektórzy ludzie zaczynają chodzić do kościoła i mają takie przyspieszenie, bo nagle okazuje się, że ci ludzie w tej grupie, oni coś chcą i dokądś zmierzają i oni czują to instynktownie, przyłączają się. Ale po jakimś czasie zapewniam was, jeśli nie pójdą za Chrystusem, a pójdą za Kościołem, to znajdą się w miejscu wyczerpania i powiedzą, nie, to chyba nie był ten Kościół. Albo to coś nie gra z tym chrześcijaństwem. Bo z chrześcijaństwem od samego początku wszystko nie gra. Bo to jest oblubienica, jak mówi Księga Objawienia, która przygotowuje się całe życie na wesele baranka i ona ciągle jest w procesie. Ona nie może być, oblubienica nie może być Zbawicielem. Oblubienica jest oblubienicą, Zbawiciel jest Zbawicielem. Różnorodność, bogactwo, chwała. Niektórzy dzisiaj mówią, jesteśmy w takim czasie wielkiego kultu. Szukania tego, co miłe i takiego wielkiego kultu wrażliwości. I to jest w procesie ewolucji kultur, narodów. To jest wspaniały czas. Młodzi ludzie są twórczy, wrażliwi, szukają czegoś nowego. Ja jestem boomerem, ja w ogóle jestem niewrażliwy. Kiedyś myślałem, że jestem poetą. Jestem kołkiem drewnianym, suchym, siermiężnym. X-em jestem? Ja nie wiem, OLX-em jestem, nie wiem już, kim ja jestem. Młodzi ludzie są wrażliwi, piękni. Powiem wam, współcześni młodzi ludzie giną z tego samego powodu, dla których ginęli ich rodzice. Ich rodzice na przełomie lat 80., 90., po przełomie i zmianie w naszym kraju rzucili się na zarabianie, sukces, karierę, budowanie. Młodzi ludzie, tak jak to jest bardzo podobne jak po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych, był ten efekt. Ich dzieci, hipisi, dzisiaj mamy nasze dzieci po transformacji 30 lat ustrojowej, nie mówią, mają wywalone, wasza kasa, wasze ciśnięcie do przodu, wasza polityka, wasza imperia, bleh. Szukamy piękna, szukamy czegoś innego, szukamy pieśni, szukamy obrazu, szukamy tańca, szukamy możliwości, żeby wyrazić się. Powiem wam, ci młodzi ludzie tak samo przegrają, jak ich rodzice, bo tylko walutę zastąpili. Jeden antychryst zastępuje innego antychrysta. To, co mamy, co jest naszym darem, czy pieniądze i chwała u boomersów, czy wrażliwość i sztuka o współczesnych młodych. Może być tak samo droga do zniszczenia, taka sama droga do zniszczenia u jednych, jak i u drugich. Więc czego szukasz? Niektórzy mówią, ja tak mówię do moich dzieci. Tato, a co byś chciał? Ja mówię, świętego spokoju. I już by się wydawało, że to też jest takie biblijne, bo w Księdze Przypowieści Salomona jest powiedziane, że lepiej ma ten, który ma ciszę w domu, niż ten, który ma wiele, ale ma też wiele trosk i wiele problemów i żonę jak rynnę i tak dalej. To już lepiej ma ten, który nic nie ma i ma przynajmniej święty spokój. Ale powiem wam, to tak samo jest nieprawda. Bo nie będziemy mieć świętego spokoju. Nigdy. Nasze ciała się starzeją, nasze możliwości maleją i nie będziesz usatysfakcjonowany tym. Gdyż mijały będą ci lata i będziesz czuł przemożną myśl, która cię będzie gnębiła, to jest taka, że przemijasz i nie osiągniesz żadnego pokoju. Chociażbyś się wszystkiego wyrzekł, będziesz czuł wielki niepokój, będziesz czuł, że miałeś życie, a ono teraz przemija. Dlaczego? Bo nie uchwyciłeś się tego Chrystusa, który tylko trzeba. Żeby tylko było miło i pięknie, żeby było spokojnie, żeby się w rzeczy uspokoiły. Nie ma w tym pokoju świecie. Jedynym pokojem tego świata jest Książę Pokoju, którym jest Jezus, który jest w nas, nadzieja chwały na to wszystko, co dopiero przychodzi. Tylko Jezus. Nie Kościół, nie doktryna, nie wspólnota dobrze zorganizowana, nie środki wyrazu, nie piękno, nie chwała, nie bogactwo, nie święty spokój jest Chrystusem. Chrystus jest jeden i on wstępuje od Ojca z nieba na ziemię i składa swoje życie za grzechy świata. I my, którzy idziemy za Nim, mamy życie w Nim. I to życie przez Niego płynie na nas. I wtedy zaczynamy żyć życiem, które Jego wielbi. Ale przez to między innymi, że przestajemy czepiać się tych fałszywych nadziei, które są z boku, które nas będą rujnowały. Wiecie, to kazanie trochę bierze się z takiego miejsca. Jak tydzień temu skończyliśmy to spotkanie dla członków i tam tak trochę tam popłakałem sobie i się trochę użaliłem. I tu siedział Tomek ze swoim synem. I ja na koniec zapytałem, czy są jakieś pytania, nikt nie miał żadnych pytań, a syn Tomka podniósł rękę i mówi, ja mam pytanie, jak to jest być pastorem? No ale, że to było takie pytanie dziecka, no to już, dobrze, już idźmy, już 15, tak? Ale ja tak mówię, to jest intrygujące, mówię, może jakiś młody pastor? O, zagadam. On siedział na kolanach u Tomka, podszedłem, usiadłem i mówię, ty, ciekawe pytanie to jest, nie? Ale czemu cię to interesuje? Chcesz być pastorem? Podelektryzowany. To też jest fałszywy antychryst. Oczekiwanie na następców. Że się objawią kolejni pastorzy i liderzy. To też jest antychryst. Naprawdę nie wierzycie to, że tak jest? Eliasz znalazł się w takim miejscu. Powiedział do Boga pewnego dnia, Panie, już nikt nie chce Tobie służyć. A on powiedział mu, Eliaszu, napij się, najedz, wyśpij się, a teraz chodź ze mną. Potem stanął przed nim i powiedział, jest wiele tysięcy jeszcze takich, którzy chcą mi służyć. Więc dobrze. Dobra, zatrzymałem się przez chwilę, ale to są fałszywi mesjasze pastorów. To, że znajdą godnych siebie następców. Zapomnij. Jak ci Bóg to da, to będziesz miał. To tak do kamery, do tych innych pastorów, że słuchają, już nie wiem, do kogo ja teraz gadam. Ale wracając do tej historii z synem Tomka. Właśnie, i mówię, a to ty chcesz być pastorem? Tak, chcesz być pastorem. A on mówi, nie, nigdy. No, ja już nie miałem o czym z nim rozmawiać w takim razie. Ja mówię, to wiesz co, to niech ci tata powie, jak to jest być pastorem. Bo jego tato był, twój dziadek był pastorem, to ci powie, jak to jest, bo on wie. Wiecie, już chciałem iść. A w tym momencie Tomek, zachęcony po prostu tym, co usłyszał, mówi, synu, bycie pastorem to prosta rzecz. I się zatrzymałem, mówię, o, to ciekawe. To posłucham jednak tego. A on mówi, bycie pastorem to tylko dwie rzeczy, które musisz robić w życiu. Pierwsza, próbować przez całe życie zadowolić wszystkich. I druga, przez całe życie martwić się o tych ludzi. I jesteś dobrym pastorem. Słuchajcie, jak on to powiedział, Tomek chyba wiedział, co mówi, bo jego tato był pastorem. A on też widział dużo pastorów w swoim życiu. Jak on to powiedział, to powiem ci, mnie tak, w sekundę wszystko zaczęło boleć od razu. Wszystko. Dlaczego? Bo powiedział prawdę. Bo powiedział jakąś tam prawdę. Prawda? Bo to jest prawda. No, nie powiedział the true. Nie powiedział Jezus, tylko powiedział jakąś prawdę, tak, która się cząstkowo, ale ona dotyczyła mnie. Mi się zrobiło słabo. I też z takiego miejsca jest to słowo, że tylko Chrystus, bo powiem wam, że ja w moim życiu też nie chcę składać nadziei w ludziach, że pójdą za Bogiem. A co ja mam zrobić, żeby ludzie poszli za Bogiem? Na uszach już chodziłem i nie poszli. To na czym mam teraz chodzić? Jak już na uszach chodziłem? Może mi ktoś podpowie. Może powinieneś się więcej martwić, a nie słyszałeś tej przypowieści o zgubionej owcy, że zostawia 99 i szuka tej jednej? Powiem wam, ile razy ja szukałem tej jednej. Wiele razy szukałem. Wiecie, nic tak nie gryzie jak ta jedna, która się uwikłała w te druty kolczaste, przychodzisz, żeby ją wyplątać, a ona cię gryzie i mówi wynocha. Mam swoje prywatne życie, sekciarzu, i chcę załatwiaj sprawy z tymi, którzy ciągle są u ciebie w kościele, a mnie zostaw, nie po to się tu zaplątałem, żebyś przychodził i mnie szukał. Więc ja już nie chcę być zbawicielem ludzi, nie chcę zaspokajać ich oczekiwań, na uszach chodziłem, jednej owcy wśród 99 szukałem. Wiecie, ktoś może powiedzieć, Marek, ty już nie przesadzaj, egzaltujesz się. Tak, po pierwsze, Paweł też apostoł się egzaltował. Czytajcie końcówkę pierwszego listu do Koryntian i końcówki inne, zobaczycie, że to jest normalna część życia Bożego sługi, że się egzaltuje swoimi ranami. To po pierwsze. A po drugie ktoś powie, nie egzaltuj się, ja powiem, słuchajcie, to nie są żadne wymysły. Ja dostałem w twarz od zgubionej owcy w tym tygodniu od jednej. Na świeżo, żebym się po prostu nie interesował. Dobrze, okej, okay. To w takim razie, co ja muszę zrobić? Ja już wiem, co mam zrobić. Jedynym moim Zbawicielem jest Jezus, Mesjasz. Do Niego należy moje życie. A wszystko, co się wokół dzieje, nie mam na to wpływu. To jest Jego robota. Robota Ducha Świętego, trochę roboty szatana, trochę roboty ciała, trochę roboty ducha. Różne rzeczy się dzieją. Ale nie będę pasterzem, który po prostu buduje kościół ludzki zamiast kościoła Bożego. Żeby po prostu zaspokajać potrzeby. Będę szedł za Bogiem. A ci, którzy chcą iść za Bogiem, będą też szli odważnie. Będą porządkowali swoje życie, będą kochali Boga, próbując uporządkować swoje życie, będą widzieli, że nie da się samemu w ciele tego zrobić i będą zaczynali polegać na Bogu, żeby ich prowadził i wtedy będziemy braćmi. Amen? I do wszystkich teraz mówię, którzy swoją nadzieję pokładają w antychryście, którym możemy nazwać kościół, doktrynę, rodzinę, styl życia, poukładane życie, różnorodność, bogactwa, miło płynący czas, nawet są wszystko antychrysty, antychryści, to wszystko odrzucamy i mówimy, czy idziesz za Jezusem, czy On jest Bogiem w tobie, który jest nadzieją twojej chwały. I teraz już kończąc, te parę fragmentów jeszcze, które mam gdzieś tu przygotowane. W Księdze Objawienia 5:12. Wszyscy zebrani, zbawieni przez Boga, tam w niebie, donośnym głosem wołali. Godzien jest baranek zabity odebrać nagrodę. Moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć i chwałę i błogosławieństwo. Godzien jest baranek odebrać nagrodę za to, co zrobił dla nas. My dzisiaj nie przeżywamy Zbawiciela w pełni, dlatego, że my chcemy odebrać nagrodę. Za mądre decyzje, za pójście we właściwym kierunku, za zrobienie właściwych rzeczy. A to nie jest Zbawiciel. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Najpierw zbawieni, poprzez nadzieję całą złożoną w Chrystusie, a potem czyniący to, co właściwe, bo jesteśmy powołani do tego, żeby czynić właściwe rzeczy, jak mówili list do Efezjan, ale we właściwej kolejności. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Amen. Z wiary. Powołani później do dobrych uczynków. Jako efekt tego, że nasze właściwe nadzieje są złożone w Chrystusie, a nie w ludziach. Amen. Amen. Dlaczego baranek jest godzien odebrać chwałę? Izajasza 53. 53:6. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. To jest o baranku, to jest o Jezusie w księdze Izajasza. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzecz prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu go zabrano. Któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo, a przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dał mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawiał się za przestępcami. Halleluja! I to jest pieśń o naszym zbawieniu. Nasza pieśń o naszym zbawieniu to nie jest to, co my możemy jeszcze lepiej zrobić w naszym życiu, żeby być mniej sfrustrowanymi. Prawda jest taka, że robienie rzeczy jest siostrą frustracji. Im więcej nadziei położysz w tym, żeby rzeczy zrobić, tym więcej frustracji cię dosięgnie. Im więcej pieniędzy zarobisz, tym bardziej głód za jeszcze więcej cię zaleje. Im będziesz miał milsze życie poukładane, ty będziesz tęsknił za kolejnym levelem miłego życia. I to się nigdy nie skończy. Ale jeżeli przed twoimi oczami, przez objawienie Ducha Świętego, będzie wymalowany baranek Boży, to będziesz śpiewał dla Niego pieśń uwielbienia, będziesz dziękował Mu za to, co zrobił dla twojego życia i wtedy powiesz, Panie, cokolwiek, bez Ciebie byłbym skończony. Moje winy by mnie przygniotły. I wiecie, później 54 rozdział jest proroctwo do Bożego ludu. Na podstawie tego dzieła baranka Bożego. I mówi dokładnie tutaj. On poniósł grzechy wielu i stawiał się za przestępcami. I zaczyna się 54. Jak wiecie, Biblia jak była pisana, nie była pisana na rozdziały i wersety. To był jeden tekst. On poniósł grzechy wielu i stawiał się za przestępcami. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie znasz bólów porodowych. Bo więcej ma dzieci porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. I to on mówi do Izraela. Prorok mówi do Izraela i mówi do ludu Bożego, mówi do nas, do Kościoła. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno swoje paliki, bo rozszerzysz się w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia. Nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona. Gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu swojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Ja! To jest to! Zobaczcie, ile tu jest w tych kilku, pięciu wersetach, tylko przeczytałem, z 54 wersetu, ile tu jest tęsknot za zbawieniem. Niepłodność, niemożność posiadania męża, niemożność posiadania dzieci. Spustoszone miasta, hańba i wstyd na życiu, które nam ciążą. I to wszystko jest zapowiedź, jest zdjęte. Dlaczego? Bo twoim mężem jest po prostu stwórca całego świata. On jest zbawicielem, to jest Jezus Chrystus. I on jest twoim małżonkiem, on jest twoim oblubieńcem. I on sprawi, że rozszerzysz się, rozrośniesz się i zarośniesz całą ziemię i podbijesz wszystkie narody. Ale to nie jest obietnica dla tych, którzy raźno maszerują. Jak będziemy jego kościołem, będziemy raźno maszerować i będziemy raźno głosić Ewangelię i głośno grać na naszych trąbkach i uwielbiać Pana, jak Bóg przykazał, to wszyscy się pokłonią i Bogu, i nam. I nie będziemy się mieli czego wstydzić, bo my będziemy jego ludem, jego Bogiem, jego kościołem. Takie rzeczy prowadzą tylko i wyłącznie do fanatyzmu i do tego, że taki kościół zaczyna być kościołem królującym, dominującym, ożenionym stronem i wychodzi z tego hańba i jeszcze większy wstyd. Ale oblubienica, która wybiera Chrystusa, który dla niej uczynił wszystko, który zdjął jej hańbę, grzech, został złożony jako ofiara za wszystkie grzechy od początku do końca. Taki człowiek staje się żoną, staje się mężem Boga i z wdzięczności swojej wielbi go, bo cały wstyd już został zdjęty z niego. I nie będzie zdjęty przez jego sprawiedliwe, pobożne i dobre życie. Za późno. Halleluja. Zobaczcie, jak chcecie zobaczyć jeszcze jakiegoś antychrysta w swoim życiu, to zobaczcie momenty, w których tłumaczycie się przed innymi ludźmi z tego, co zrobiliście, albo tego, co nie zrobiliście. Rozmawiałem niedawno z jedną osobą i ona mówi, to jest mój ciągły problem, że ja ciągle się tłumaczę. Gdzie to jest? Czy ta osoba naprawdę żyje gorzej niż inni ludzie? Nie, żyje nawet bardziej sprawiedliwym życiem, bo się stara, żeby po prostu nie podpaść. Ale ta myśl o tym, że jest niedoskonała, powoduje, że ona musi cały czas tłumaczyć się przed innymi ludźmi. Co to znaczy? To znaczy, że Chrystus nie jest w centrum jej życia. Jako ten, który zdjął cały wstyd i całą hańbę. Spotkanie z Nim, z tym, który przyszedł od Ojca, uwalnia z każdego ciężaru. To po prostu spada. Co mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan? Że czym jest tajemnica, którą głosimy? To jest Chrystus, który jest w nas. To głosimy. My byliśmy grzechem, on był sprawiedliwością Bożą. Posłał go jako baranka na świat, on stał się grzechem, a my staliśmy się sprawiedliwością Bożą. Chrystus jest w nas. Nie musimy kombinować, męczyć się i walczyć. Jest to z nas zabrane i zdjęte. Halleluja. Więc co jest tym celem? Celem jest widzenie Chrystusa, znanie Chrystusa, objawienie Chrystusa. Tym celem jest to, żeby wrastać w Niego i w Nim. Zakończymy. Wstańcie. W Kościele katolickim Ewangelię czyta się na początku mszy i wtedy się wstaje do niej. U nas na koniec się wstaje i się czyta. Efezjan 4. Dwa wersety. 4, 13 i 15. Dwa wersety. To jest nasz proces naszego życia. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Nasz wzrost w naszym życiu to nie jest wzrost, ten oczekiwany przez Boga w naszym życiu. To nie jest wzrost naszych powołań, liczebności naszego kościoła, czy wielu założonych kościołów, czy bogactwa, czy chwały, czy ogarniętego życia, czy dobrego wychowania dzieci. To są wszystko wzrosty, które się wydarzą przy okazji tego, że idziemy za Chrystusem. Ale wzrost, którego Bóg od nas oczekuje, to jest to, że my wzrośniemy w Chrystusie, w Nim. Że On będzie w nas wzrastał. Że będziemy na siebie patrzeć z tej perspektywy, którą Bóg na nas patrzy. Bóg patrzał kiedyś na nas jak na grzeszników, ale posłał baranka, żeby patrzeć na nas jak na swoich synów i córki. I tak kiedyś Viola Lewis, Dąbrowska z domu, napisała, kiedy była w ciemności, kiedy była przytłoczona, kiedy po prostu wszystko się waliło i po prostu siedziała w ciemnym miejscu, mówi, że przyszedł do niej Duch Święty i powiedział, bliżej już być nie mogę. Ona była w takim miejscu, że myślała, że już dalej Bóg być nie może niż teraz. A on przyszedł do niej i powiedział, bliżej być nie mogę. I zobaczyła ten werset w liście do Kolosan. Chrystus we mnie. On teraz jest. I to jest dorastanie do pełni wymiaru Chrystusowego. Patrzenie na siebie z perspektywy Chrystusa. Kim ja dzisiaj jestem? Będziemy na siebie patrzeć cały czas. Ja na siebie jako człowiek do poprawy, do zdobywania, do regulowania, do ustawiania, do przestawiania, do budowania. No to my gubimy Ewangelię i my patrzymy na siebie przez nas cielesne oczy i widzimy siebie, którzy ciągle nie dorastamy. Ale jeżeli zwrócimy nasze oczy na Chrystusa, na tego Chrystusa, który mieszka w nas przez wiarę i że Bóg na nas tak patrzy, jak patrzył na Jezusa, to my już jesteśmy w miejscu dojrzałości, już jesteśmy w innym miejscu. I grzeszyć się odechciewa i głupot się robić odechciewa i przede wszystkim odechciewa się szukania tych plastrów, tych antychrystów na nasze życie, które nas poprawią, bo On już jest tutaj. A piętnasty werset mówi tak. Lecz abyśmy byli, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Amen. Chrystus wzrasta w nas, my wzrastamy w Chrystusa. To jest ta ulubiona koperta z listów apostoła Pawła. On w nas, my w nim i to w końcu nie wiemy, kto w kim. Ale to jest właśnie to całkowite przenikanie się. Chrystus wzrasta w nas, a my wzrastamy w Niego. I to jest wszystko, czego potrzebujemy. Apostoł Paweł mówi, że jak przyszedł głosić, tam pisze o tym w swoich listach, to powiedział, ja już nie chcę po prostu, żebyście cokolwiek innego znali. Tylko Chrystusa ukrzyżowanego. No bo to jest nasze życie. A cała reszta to jest po prostu męka i frustracja. I w końcu zerwane relacje, bo jest niemożność zrobienia tego z ludźmi. Z ludźmi nie osiągniemy naszego zbawienia. Z ludźmi będziemy sprawować nasze zbawienie. Kiedy będziemy razem uwielbiać, kiedy będziemy razem głosić Jego Słowo, kiedy będziemy sobie służyć, innym służyć. To zrobimy razem. Ale zbawienia nie osiągniesz przez innych ludzi. Przez bycie z właściwymi ludźmi. Aleluja. No i teraz jeszcze jedną rzecz powiem. Już zamknąłem te notatki, przeczytałem, ale jeszcze jedna rzecz jest. Słuchajcie, w tym tygodniu studiuję Księgę Sędziów. Niesamowita księga. Już po wejściu do Ziemi Obiecanej Jozue umiera i Bóg im teraz daje sędziów. Jeszcze do Saula i Dawida jest kawałek czasu, więc jest tam tych kilkunastu sędziów po drodze, którzy rządzą Izraelem. Słuchajcie, to jest zupełnie niesamowita historia. Ja to czytam i myślę sobie, Boże, to nie jest Stary Testament, to jest Nowy Testament. Każdy sędzia wyzwala lud spod obcych plemion. Oni zaczynają, dziękują Bogu za to, że posłał Zbawiciela, bo wołali do Niego, po czym natychmiast się odwracają i zaczynają służyć obcym Bogom. Potem przychodzą wrogowie, gnębią ich, więc oni znowu wołają. Bóg znowu się lituje i znowu posyła i w całej księdze sędziów to jest cykl kilkanaście razy. Ta zasada powtórzeń po prostu, że nawyku można nabrać dopiero po odpowiedniej ilości powtórzeń. I to po prostu przez wieki tak trwa. A wiecie, jak już czytałem o Gedeonie, to już było po prostu super. Jeden z lepszych bohaterów, jeden z lepszych sędziów Izraela. Wyzwala lud, dokonuje bitew, podbija. Oni chcą go zrobić królem. I on mówi tak. Nie będę waszym królem. Zupełnie tak, jak ja bym powiedział. Jestem pastorem, ale jestem waszym bratem. Nie jestem żadnym waszym przywódcą. Jestem po prostu waszym bratem. I ten mówi, Gedeon mówi tak. Nie będę waszym królem, bo tylko Pan jest naszym królem. Nie zasiądę na tronie. Jak tylko to powiedział, jedno zdanie chwalebne, otwiera usta w drugim zdaniu i mówi, Ale jeżeli chcecie okazać jakąś wdzięczność, to nie tron, bo tron dla Pana, ale jak chcecie, to niech każdy da mi po jednym złotym kolczyku, które zrabowaliście na podbitych wojach. Oni mówią, nie ma sprawy, to w ogóle żaden dar. Znoszą mu to. On idzie do złotnika, przetapia to, wytapia sobie bożka i zaczyna się do niego modlić. Ja mówię, mega. Normalnie mega. Jak to możliwe jest? Jedno zdanie się kończy, drugie się zaczyna. Jest kompletna klapa. I jest powiedziane, i postawił sobie tego, ten posążek w Ofra, i tam czcił Boga, i przez to, znaczy tego bożka, i przez to odwrócił siebie i lud Izraela od Boga. Ten, który był przed chwilą wybawicielem. Ale wiecie, to jest nasze życie. Dlaczego nie powinniśmy czytać o tych antychrystach, tak wiesz, apokaliptycznie. O, antychrystu, kiedy on nadejdzie, szczepionki, media, Gates. Nie, antychryści wychodzą z nas. Są wszystkie nadzieje, które składamy w sobie, w swoich czynach, w nadziei zmiany i zmiany okoliczności. Jeżeli teraz nie jesteś zbawiony, to nigdy nie będziesz zbawiony. Teraz. Teraz jest dzień zbawienia i teraz jest dzień łaski. Teraz jest dzień wiary w Chrystusa. Nie licz, że cokolwiek przyniesie zbawienie, jakakolwiek zmiana. Dzisiaj wierzysz w Chrystusa? Należysz do Niego? Wierzysz, że On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata? Jesteś zbawiony. Jesteś zbawiony, jesteś uratowany. Nie wierzysz dzisiaj, chociażbyś nie wiadomo, jak za jaką zmianą gonił przez resztę swojego życia, nigdzie nie dogonisz niczego. Będziesz pokładał nadzieję w kościołach, w pastorach, w kolejnych mężach Bożych. Bo ja wiem, że to też jest takie hobby, jak już człowiek trochę z 20 lat w sekcie pobył, to już później bez kościoła żyć nie może. Więc później nawet jak go jeden kościół rozczarował, to szuka innego lepszego, no to już taki nawyk jest. Ale to jest dalej po prostu bycie poza Zbawicielem. Amen. Ojcze, wielbimy Cię i dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, Panie, że prowadzisz nas do tego, żebyśmy Ciebie czcili i Ciebie wielbili. Panie, dziękuję Ci za łaskę eksplodowania dzisiaj, którą mi dałeś. Dziękuję Ci, że to te słowa wyszły z moich ust. Dziękuję Ci, Ojcze, ale proszę Cię, żebyś Ty i tylko Ty zawsze w moim życiu i w życiu każdego z nas był jedynym Zbawicielem, ratunkiem, jedyną nadzieją, jedyną naszą wiarą. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem. Dziękuję Ci, że mogę iść za Tobą. Panie, proszę, odbierz sobie nagrodę za to, co uczyniłeś dla mnie. Panie, odbierz nagrodę. Baranku Boży, odbierz nagrodę za to, co uczyniłeś dla mnie. Tylko Ty jesteś godzien wziąć chwałę, moc, błogosławieństwo, bogactwo, uwielbienie, cześć, dziękczynienie. Tylko Ty jesteś godzien odebrać chwałę. Jezu, weź to sobie z mojego życia. Oddałem Ci życie i oddaję Ci całe uwielbienie i dziękczynienie. Ty bądź wszystkim. Skrusz jeszcze bardziej moje serce, aby wielbiło Ciebie i żyło wdzięczności przed Tobą za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Byłem w błocie, byłem brudny, byłem daleko. Dzisiaj w moim naturalnym życiu, w moim ciele nie dorastam do tego, żeby być nazywany Synem Bożym. Ale dziękuję Ci, Ojcze, że posłałeś Chrystusa, który mieszka we mnie, który jest nadzieją Bożej chwały i który mieszka we mnie. Dziękuję za Chrystusa, który stał się mną, abym ja się stał Nim. Dziękuję za życie Chrystusa, które zostało z martwych wzbudzone i dzisiaj, kiedy ja powstałem do nowego życia, to ono jest we mnie. Dziękuję Ci, Ojcze, że nie muszę na siebie patrzeć swoimi naturalnymi oczami, ale mogę patrzeć Twoimi oczami i widzieć w sobie Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje ostrzeżenie przed fałszywymi zbawicielami. Panie, uwielbiam Ciebie. Halleluja. Amen. Amen. Tak bym chciał, żebyśmy coś zaśpiewali, ale zdaje się, że dwie trzecie zespołu już sobie poszło. Jest na zajęciach, więc już nie chcę Łukasza wyciągać. Ale naprawdę, Bóg jest dobry. I zostańmy z tym. Zostańmy z tym, że Bóg jest dobry. Że jest tutaj i że On jest jedynym naszym Zbawicielem. Halleluja. Panie, jesteś dobry, jesteś święty. Amen. Dzięki. Trzymajcie się. Udanej niedzieli.